Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
9:11, Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś mówimy o mundialu, no bo jak żeby inaczej, i o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a z nami w studio są pan profesor Mirosław, ja nie wiem, czy dobrze przeczytam nazwisko, tak jak się pisze?
Gajze.
No, widzi pan, nie zapytałam przed programem i miałam problem. Więc pan profesor Mirosław Gajze, UKW. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i pan doktor Michał Cichoracki, WSG, Wyższa Szkoła Gospodarki.
Dzień dobry.
Proszę państwa, proszę panów, bo dzisiaj z mężczyznami się tylko spotykam, proszę panów, kibicujecie, panie profesorze?
W takich okolicznościach, jak są Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, oczywiście, że tak. Ten jest czas, zdarza się dość rzadko nam, aby oglądać polską reprezentację po 12 latach. A więc oczywiście, że tak, kibicuję. No i trzymam kciuki. Choć to kibicowanie teraz już jest bardziej racjonalne, oparte na takich przesłankach, no, merytorycznych. Jakie są szanse naszej reprezentacji? Z czym tkwią zagrożenia? Kiedyś oczywiście bardziej ulegałem takim emocjom, gdy w latach 70. mieliśmy sytuację komfortową, to wierzyłem w to, że kolejne mistrzostwa przyniosą nam złoty medal. Tak? No teraz oczywiście w to po prostu nie wierzę.
Orły Górskiego, tak? Wspomina pan.
Tak.
Doktor Michał Cichoracki, to też kibic?
Raczej nie. Powiedziałbym bardziej, że jeśli już piłka nożna, to bardziej od strony jakiejś strategii, jakiejś konkretnej taktyki wymyślonej czy opracowanej przez trenera. Tutaj przykładem takiej ostatniej bardzo moim zdaniem interesującej taktyki była tak zwana taktyka diamentu opracowana przez Aimé Jacquet, dzięki której Francja zdobyła Mistrzostwo Świata w 1998 roku. To była pewna innowacja wprowadzona przez trenera, którą później przejęły pozostałe drużyny, więc pod tym kątem bardziej jednak interesuje mnie to, co w tej chwili dzieje się w Rosji.
Czyli na chłodno.
Tak, bardzo na chłodno, nawet powiedziałbym trochę za bardzo. Wychodzę jednak z tego założenia, że jeśli już oceniamy polską reprezentację, to tutaj jednak potrzeba bycia ważnym jest większa niż zdrowy rozsądek i my bardzo często mamy skłonność do przeceniania pewnych wydawałoby się zwykłych, normalnych cech polskich piłkarzy, które są cechami innych, natomiast u innych tego nie widzimy, a u swoich to przeceniamy i stąd pewnie te problemy.
Czyli wtedy, kiedy Polacy strzelili sobie tak zwanego samobuja, pana nic nie ruszyło?
To znaczy, ja powiem szczerze, nawet dość wybiórczo oglądałem ten mecz. Pierwsza połowa, tak, chyba około 15 minuty dopiero wróciłem do domu i włączyłem telewizor. Później tak niespecjalnie mnie to, powiem szczerze, interesowało, dlatego że w grze Polaków w sensie taktycznym
strategii nie było.
Nie było nic. To znaczy, to było chaotyczne podawanie do piłki do siebie, byle jej nie stracić, albo nie wypadła za linię końcową. No więc od tej strony mecz nie był interesujący.
Panowie, bo dzisiaj chciałabym właśnie o kibicowaniu z wami porozmawiać. Kibice pojechali, ten balon, w ogóle taki balon kibicowania, nie wiem, patriotyzmu sportowego, jeśli mogę tak powiedzieć, on był nadmuchiwany już na kilka tygodni wcześniej, a im bliżej tego meczu, tym bardziej. Dowiadywaliśmy się, o której piłkarze zjedli śniadanie, co zjedli na śniadanie, kiedy pojawiły się żony i dziewczyny piłkarzy, niemalże co im się śniło w nocy. No, po prostu śledzili każdy ich dzień. To było, ja nie wiem, czy to było dla widzów, dla słuchaczy, dla czytelników interesujące, dla odbiorcy generalnie na to patrząc, ale tak było. I ten balonik był jakby nadmuchiwany. No i potem oczywiście on pękł i okazało się, co się okazało, ale czy to nie jest tak, że my sami w tym wypadku jednak dziennikarze, tak, przynajmniej media, ten balonik tak nadmuchują, że to oczekiwanie rośnie i dodatkowo jeszcze taka nasza chyba Polska, a może się panowie ze mną nie zgodzicie, potrzeba bycia wielkim, tak wracamy do tego 15, 16, no jeszcze 17 wieku, kiedy to Polska była takim znaczącym, liczącym się krajem, jak dziś, nie wiem, Francja czy Niemcy, kiedy się z nami cały świat, cała Europa w każdym razie musiała liczyć. I to są takie śnimy sny o potędze, panie profesorze, chociaż na tym boisku.
Ja tak daleko nie sięgam do XVI wieku, ale do lat 70. czy 60., kiedy nasze reprezentacje w grach zespołowych odnosiły no więcej sukcesów i wypełniały pewne oczekiwania społeczeństwa w tamtych czasach siermiężnych, czyli budowały dobry klimat, jednoczyły nas wokół piłki nożnej, siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki, ale dzisiaj oczekiwania są wielkie, dlatego że w grach zespołowych no, nie odnosimy sukcesów od dłuższego czasu we wszystkich i dlatego to nie jest taki balonik. Ja myślę, że to nawet nie jest balonik. My wszyscy tego oczekujemy i dziennikarze, i słuchacze, telewidzowie, że nastąpi jakiś przełom znaczący, że wrócimy na łamy prasy zagranicznej, że będziemy znowu tutaj na pierwszych stronach jako drużyna o wielkich lotach i wielkich nadziejach. I dlatego my wszyscy w to gorąco wierzymy, a niestety spotkał nas wielki zawód. Chociaż racjonalnie patrząc na ostatnie tygodnie, czy nawet miesiące, na te remisy, na dość słabą grę naszych piłkarzy, no trzeba było zejść na ziemię i jednak bardziej racjonalnie przypatrywać się temu, co się wydarzy w ten czarny wtorek tutaj niestety. A niedziela przed nami też ciężka, bo i zespół Kolumbii przecież ma nóż na gardle, tak jak i my. Wszyscy położą na jedną szalę. Zwycięstwo daje nam jeszcze gwarancję tego, że możemy myśleć o awansie, a porażka nas w tym momencie już dyskwalifikuje. Ja, więc ja nie sięgam, mówię, do XVI wieku, bo nie wiążę tych zwycięstw naszego oręża z tamtego czasu, Wielkiej Rzeczpospolitej.
No to są takie małe wojny na boisku.
Ale tak naprawdę nie jest, bo przecież ja sam grałem w piłkę wiele lat i wymaga to ciężkiej pracy od sportowców i ich no, uhonorowaniem tego wszystkiego trudu jest właśnie to, że kibice im zgotują wielką owację, że przyjmą ich na lotnisku. Oni na to liczą, też chcą grać. I to nie jest to, że im brakuje aspiracji czy woli. Im brakuje po prostu najzwyklej w świecie talentu i...
No, czyli jesteśmy nieutalentowanym piłkarsko narodem od wielu lat. Śnimy te sny o potędze, czy nie, panie doktorze Michał Cichoracki?
To znaczy już wspomniałem tutaj wcześniej, że ta potrzeba bycia ważnym, bycia istotnym, bycia osobą, która odróżnia się od innych i na poziomie indywidualnym, i na poziomie grupowym, no ona jest niestety w naszym przypadku większa niż racjonalizm i zdrowy rozsądek, bo gdybyśmy spojrzeli na obiektywne fakty, to ta drużyna nie ma żadnych przesłanek, żeby odnieść jakikolwiek sukces. Ja wczoraj przeczytałem w analizie jednej z gazet, to była też zaskakująca rzecz, kiedy a propos też naszego kapitana, bo tutaj też trzeba poruszyć ten temat, bo tu oczywiście krytyka spotyka drużynę, natomiast krytyka nie spotyka kapitana, a może należałoby też zacząć zastanawiać się nad rolą Roberta Lewandowskiego dla tej drużyny, bo w jednej z gazet wczoraj przeczytałem, że w ciągu 802 minut rozegranych w czasie turniejów Robert Lewandowski strzelił 2 bramki. Czyli mniej niż Cristiano Ronaldo w ciągu 70 minut w jednym meczu.
No to taka gwiazda przecież.
No to właśnie o to chodzi. Czy należy zapytać... należy zapytać może nie o to, co kadra ma dać kapitanowi, tylko może być może należy zacząć pytać o to, co kapitan ma dać kadrze. Bo po tym poznaje się kapitana. Nie oszukujmy się, Portugalia jest drużyną równie przeciętną jak my. A jednak dzięki swojemu kapitanowi jest w stanie zremisować z Hiszpanią, jest w stanie mieć 4 punkty po 2 meczach.
Czyli uważa pan, że za bardzo tak gloryfikujemy Roberta Lewandowskiego?
Nie tylko kapitana gloryfikujemy, gloryfikujemy też pozostałych piłkarzy, którzy no, powiedzmy grają w dobrych klubach, ale ja też się tak z czasem zastanawiam, czy taki piłkarz, który zarabia miliony euro w tych klubach, no ma jakąkolwiek motywację, żeby grać w drużynie narodowej, czy
wydaje
na
mundialu. Mi się, panie doktorze, że ma wielką motywację, tak? Do tego, bo sam zaszczyt występowania w reprezentacji jest ogromnym wyróżnieniem dla wszystkich zawodników, którzy grają w tej reprezentacji. I każdy sportowiec, niezależnie od dziedziny i dyscypliny, w swoim jakby tutaj grafiku ustawia coś takiego, że kiedyś nastąpi ten moment, że może wystąpić na olimpiadzie, na mistrzostwach świata w drużynie i no, honorowo tutaj chociaż spełnić swoją jakąś misję. Także to nie jest tak, że się zarabia miliony w klubach. To jest zawód i każdy ma określoną firmę, określony klub, a reprezentacja jest zupełnie czym innym. Jest tym właśnie takim elementem, no przecież sporadycznym, bo to jest tylko co 4 lata. Znaczy naprzemiennie, bo 4 lata Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, a więc skrzykujemy się i robimy wszystko, aby tego zaszczytu dostąpić. Tak mi się wydaje, że tutaj zawiodła po prostu dyspozycja i od dłuższego czasu to nie tylko Robert Lewandowski, przecież trochę słabiej gra w Bayernie, ale wielu zawodników, no jest troszeczkę na niższym poziomie. Były oczekiwania co do kilku, ale większość niestety gra słabiej niż rok temu czy 2 lata temu i stąd podzielam pana doktora tutaj opinię. Nie mamy podstaw, przesłanek do tego, żeby myśleć o ćwierćfinale, już nie mówiąc o półfinale. A więc wyjście z grupy, w mojej opinii, jest dużym sukcesem, a pójście dalej, to już są Himalaje.
Ja jeszcze tylko tutaj dodam, że a propos Lewandowskiego, mówił się też Milik, Zieliński, przecież w Napoli i tak dalej. Ja obejrzałem sobie ostatnie, tak przygotowując się trochę do mundialu, obejrzałem sobie kilka ostatnich kolejek Ligi Włoskiej i meczów Napoli, no to oczywiście oni grają w Napoli, czyli w drugiej drużynie Ligi Włoskiej, ale nikt nie przypomina o tym, że oni nie grają w pierwszym składzie tej drużyny. Tylko w każdym meczu wchodzą oboje albo w 60, albo w 70 minucie. Jako zmiennicy dla podstawowych zawodników. Więc no tutaj...
Nie mają gdzie grać po prostu.
Są zmiennikami, chociaż w Napoli oczywiście. Natomiast no rzeczywiście tutaj jakby... Ja się tak zastanawiam, tylko komentując słowa pana profesora, czy to jest tak... Być może to jest tak, że kiedyś zawodnicy grali w klubach, żeby zagrać na mundialu, a dzisiaj być może jest tak, że grają na mundialu po to, żeby znaleźć dobry klub, żeby ktoś ich zauważył. Nie wiem jak w tej chwili ta sytuacja wygląda. Natomiast no, proszę spojrzeć na Messiego, tak? Na ten wczorajszy mecz, no to jest wstyd. Argentyńczycy mówią, że to im jest za niego wstyd po prostu, więc i, no, to jest ten sam kazus. Dlaczego ja nie potrafię znaleźć motywacji na grę w reprezentacji?
Ale zawiedli też inni zawodnicy. To, 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 prawda, to nie tylko to Messi, ale Argentyna ogólnie zawiodła. Także.
Ale zobaczcie panowie, ile piłka nożna wywołuje emocji. I teraz tak, jeżeli my możemy narzekać na naszych piłkarzy po tym meczu z Senegalem i nie tylko z Senegalem, mówię też o poprzednich mistrzostwach, to na kibiców chyba nie. Bo kibice jadą, mają biało-czerwone szaliki, pomalowane twarze i najpierw są pełni takich no, radosnych uczuć, tak, rozpiera ich entuzjazm, a potem z łzami w oczach śpiewają Polacy, nic się nie stało.
Trauma, tak.
Czasami już po piwie Polacy, nic się nie stało. No ale właśnie, czy to kibicowanie to jest coś, co nas spaja, bo niezależnie od tego, na kogo ktoś głosuje. Dzisiaj to jest główna linia podziału, prawda, ta polityczna, na kogo ktoś głosuje, jakie ideały są mu bliższe, konserwatywne, liberalne, a może lewicowe, to raczej tej polskiej reprezentacji wszyscy kibicują, chociaż pojawiły się ostatnio takie głosy, że takie kibicowanie już to jest pewien anachronizm, że nawet, no tutaj przytaczam słowa Krystyny Jandy, która mówiła o tym, że no, nie bardzo jej odpowiada taki styl, że to, ona tego nie wyraziła wprost, ale dała do zrozumienia, że to jest coś w rodzaju prymitywnego patriotyzmu, panie profesorze.
No przecież taka spontaniczność nie dotyczy tylko Polaków, a przede wszystkim dotyczy na przykład takich krajów jak Brazylia, Argentyna, Hiszpania.
No tak, tam tylko pan mówi o tych drużynach, gdzie są powodzenia, tak, duże sukcesy.
Tak, większy entuzjazm i spontaniczność w reagowaniu na przebieg spotkania jest chyba większa. A więc a samo śpiewanie hymnu, rzeczywiście tutaj zajęlibyśmy pewnie pierwsze miejsce, gdyby patrzeć na wszystkie spotkania, które do tej pory się rozegrało, tak, to robi wielkie wrażenie, ale to są tylko i wyłącznie nasze oczekiwania. Głód zwycięstwa w grach zespołowych jest tak ogromny, że tylko słuchamy bokiem, prawda, o siatkarzach, o budowaniu reprezentacji piłki ręcznej, odbudowywaniu właściwie. I wszędzie, no, niestety te wyniki są słabe bądź bardzo słabe, a więc ta piłka zostaje jedynym, proszę popatrzeć na Islandię, tak mały kraj, a mamy i piłkę ręczną, i piłkę nożną na poziomie światowym. To są zespoły już tak markowe, przebijają naszych zawodników no, wielokrotnie, jeśli chodzi o zaangażowanie gry i wyszkolenie i w piłce ręcznej, i w piłce nożnej. A przecież kibiców mogą zebrać no niewielu, mniej niż w Bydgoszczy. Także to, popatrzmy tutaj chłodnym okiem jednak i zejdźmy trochę na ziemię, a więc trzeba studzić pewnie ten entuzjazm, bo potem przychodzi trauma, prawda? No co innego, jeżeli oczywiście jest to uwieńczone sukcesem, no to wspólne przeżycie łączy, tak? To zwycięstwo integruje, porażka odwrotnie, dezintegruje. Ta trauma przenosi się potem na nasze zachowania indywidualne.
Czyli była możliwość, żeby nas coś wreszcie zintegrowało, ale raczej się wymyka już z rąk.
Panie... Powiedzmy jeszcze, istnieje taka możliwość.
Optymista, prawda? Z pana profesora.
Czy ja bym powiedziałbym tak, takie najtrafniejsze określenie sportu, wydaje mi się, przeczytałem kiedyś u Thorsteina Veblena, takiego socjologa amerykańskiego, gdzie on w teorii klasy próżniaczej napisał, że sport to jest substytut wojen.
No, o to innymi jest, słowy, o tym wspominałam.
Innymi słowy, to jest coś, co pozwala nam ten instynkt agresji naturalny wyładować, ale nie robiąc przy tym krzywdy bliźniemu. Więc myślę, proszę zwrócić uwagę, te wszystkie hymny, to wszystko malowanie się, to jest wyruszanie na wojnę tak naprawdę. Bo wojownicy przecież malowali się w barwy wojenne, prawda? Mieli, czy w krzyżakach przecież Zbyszko i Maćko z Bogdańca mają te, jak wołają grady, prawda? Takie
ja bym powiedział, że to są nasze areny gladiatorów, no, tak. Bo ci, którzy oglądali walki, też ale uczestniczyli, ale biernie, a nie...
To jest taki atawistyczny, walka. Plemienny tak. Instynkt...
Pójścia za kimś.
Tak, pójścia za kimś i przeciwko komuś. Tak. Bo tożsamość wspólnotowa, ona niestety, mówię to z bólem, nie tworzy się na zasadzie samorefleksji, tylko tworzy się na zasadzie zawsze pewnego wroga, którego musimy sobie wyłuskać z tego zewnętrznego otoczenia.
I tym akcentem zakończymy pierwszą część naszego programu, a za chwilę porozmawiamy dalej o snach, o potędze i o wielkości, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Polska. Są puste, Polska szybko.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Tak jest, a w regionalnym punkcie widzenia profesor Mirosław Gajzy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i dr Michał Cichoracki, Wyższa Szkoła Gospodarki.
Witamy.
I Żaneta Walentyn. I rozmawiamy dziś o snach, o potędze. Było o mundialu, teraz Centralny Port Komunikacyjny. Panie profesorze, czy nam potrzebny taki Centralny Port Komunikacyjny? Bo rząd chce, żeby taki port powstał, ale opozycja mówi, to są sny o potędze. Po co nam to? Przecież w Berlinie.
Pewnie, jak spojrzymy na mapę Polski, na jej bogactwo, właśnie w infrastrukturę, w obiekty kubaturowe różnego typu, pewnie wiele znajdziemy takich, które wymagają modernizacji, wiele komponentów nie ma, trzeba byłoby je uzupełniać. Pewnie i samo lotnisko położone w tym miejscu odegrałoby dużą rolę, gdyby wcześniej przygotować sieć szybkich kolei, autostrad. Tak, to byłoby dobrze skomunikowane, że w ciągu godziny, półtorej dojedziemy z najodleglejszego punktu Polski do tej gminy. To pewnie tak, ale na to potrzeba chyba więcej czasu i więcej pieniędzy, bo to nie jest samo lotnisko, a właśnie są te wszystkie inwestycje infrastrukturalne, które pochłonią nie 30, tak się szacuje, miliardów złotych, a o wiele więcej. Już sama kwota, proszę zwrócić uwagę, jest o 6 miliardów złotych wyższa niż budowane lotnisko w Berlinie. A więc skąd od razu przy samym starcie, na samym początku jest tak wysoka kwota? Dlaczego nie bierze się pod uwagę lotniska na przykład we Wiedniu, w Kopenhadze, które już są, które obsługują dziesiątki milionów pasażerów na tych samych zasadach, na jakich ma funkcjonować to lotnisko tu w Polsce, ten port powiedzmy tranzytowy. A jeszcze Berlin, który, no, kłopoty były ogromne, ale widać już koniec tego, realizacji tej inwestycji. 2019 mają oddać do rozruchu to lotnisko i mamy trzy obok siebie. Mamy Berlin, mamy Wiedeń, mamy Kopenhagę i my mamy zakończyć, oczywiście optymistycznie, w 2027 oddać obiekt do użytku. No to ścieramy się z trzema lotniskami bardzo blisko siebie, które obsługują dziesiątki milionów. A pamiętajmy, że próg rentowności oszacowany jest dla naszego przy tych kosztach stałych i pewnie dodatkowych różnych, których nie kalkulujemy, to jest 40 milionów klientów. A więc pasażerów do tej pory obsługujemy w Polsce 30 milionów na dzień dzisiejszy. Skąd od razu taki wielki przyrost? I skąd mamy wziąć tych klientów?
Ja rozumiem.
Sydney, Pekin, tak? Tokio, Seul, że od razu będą przylatywać tutaj akurat do tego miejsca i tu szukać dla siebie jakiejś sensownego miejsca na przesadzenie, tak? Do innego samolotu. No ja nie wiem, czy to nie jest właśnie ten sen o potędze, czy to jednak wybiegamy zbyt daleko w przyszłość. Kwestia budowy tej kolei szybkiej, to jest 40 lat, tak się szacuje, bo trzeba wymienić nie tylko stacje, ale też tory, nowe tory zupełnie. To pociągi, które jeżdżą z prędkością około 300 km na godzinę, więc my nie jesteśmy na to przygotowani. Ja nie mówię o samym lotnisku, bo można je wybudować na siłę, a potem dokładać z budżetu. Czy jest jedna rzecz podstawowa. Z Unii Europejskiej, NATO nie dostaniemy ani euro, a więc to musimy finansować tylko z podatków, bądź zaciągać kolejny dług publiczny, emitując obligacje czy bony skarbowe. A więc czy na to po prostu nas stać? Zwykłego rachunku makroekonomicznego. Czy faktycznie warto poświęcić tyle miliardów złotych, aby no, utworzyć jakiś symboliczny tutaj obiekt, który no, nie będzie spełniał tej roli ekonomicznej, bo widać, że tłok i konkurencja jest olbrzymia. na zachodzie i południu, mówiłem o Wiedniu i Kopenhadze i Berlinie, a więc ja jestem sceptyczny co do szans rozwoju tej inwestycji na zasadach rachunku ekonomicznego. Oczywiście, gdyby znowu myśleć w kategoriach irracjonalnych, snach o potędze, o naszej jakiejś wielkiej sile i robić wszystko, aby dofinansowywać, po prostu zabierać z innych działów rentownych pieniądze i przekazywać na to lotnisko. Pamiętajmy o tym również, że ucierpią przede wszystkim lotniska regionalne, Łódź, Bydgoszcz, Radom już i tak nie odbuduje się. Te warszawskie dwa również będą miały mniejszy obrót. Ale dotyczy to zwłaszcza Bydgoszczy, która musi oddać część klientów wtedy do tego miejsca, a my i tak mamy przecież zbyt mały obrót, aby utrzymać to lotnisko w dłuższej perspektywie. Nadal jest deficytowe, nie przynosi zysków, trzeba dokładać. A więc i z punktu widzenia regionalnego i tego makroekonomicznego nie wydaje mi się to za jakieś sensowne, racjonalne rozwiązanie.
Doktor Michał Cichoracki?
Pełna zgoda co do tych argumentów. To znaczy rzeczywiście ten próg rentowności, on tutaj powoduje, że ciężko znaleźć jakieś racjonalne ekonomicznie uzasadnienie dla tego typu inwestycji. I druga też rzecz, szczególnie polskie statystyki pokazują jednak, że my coraz częściej korzystamy z lotnisk regionalnych, a nie z jakichś głównych, centralnych portów lotniczych. To dotyczy oczywiście też innych krajów, w których te regionalne lotniska zaczyna się otwierać. Natomiast ja bym też chciał zwrócić tutaj uwagę na inny aspekt. Ja spojrzałem sobie jeszcze przed programem na mapę, gdzie ten Baranów dokładnie leży i wydaje mi się, że być może ta inwestycja, być może, podkreślam, bo tego nie wiem, powiązana jest w jakiś sposób z tą próbą uruchomienia jedwabnego szlaku przez Chiny, bo ten jedwabny szlak, który Chiny próbują zbudować znowu do Europy, on ma swoją południową odnogę, ona jest morska, ale Chińczycy próbują też połączyć te dawne ośrodki jedwabnego szlaku trasą kolejową, gdzie Kutno ma być tutaj, wydaje się, jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w tej inwestycji. I Baranów leży blisko, więc wydaje mi się, że to jest ten kontekst, o którym nie mówimy, a który chyba jest być może dość istotny, to znaczy powiązanie tego centralnego portu lotniczego z tymi inwestycjami, które w tym swoim bardzo dalekosiężnym planie mają Chiny w stosunku do Europy.
To może jednak się uda, może ktoś przewidział z naszych ekonomistów.
To znaczy jest jedna rzecz, która tutaj może wskazywać, że ten kontekst chiński jest ważny. Chiny podobnie współpracują z krajami afrykańskimi. Tydzień temu dokładnie chyba otwarto sfinansowaną przez Chiny trasę szybkiego ruchu chyba w Etiopii, tak mi się wydaje, albo w Nigerii, które w całości 3 miliardy dolarów tam na to wydali. Więc myślę, że jeśli ktoś miałby nam tym pomóc, to jeśli jest to powiązane z chińskimi inwestycjami, to będą to Chiny, tak.
Proszę, panie
profesorze. Są przesłanki, oczywiście, nie tylko ta, a z drugiej strony pamiętajmy o tym, że taki port obsługuje klientów przez 24 godziny, czego nie może robić na przykład Modlin czy lotnisko Chopina, prawda? No bo tam jest zakaz w ciągu nocy lotów i lądowań, startów. W związku z tym to jest druga przesłanka, że faktycznie można wtedy liczyć na o wiele większy obrót, rozruch takiego lotniska przy powiązaniu z tym jedwabnym szlakiem i różnych rygorach nakładanych, ekologicznych i nie tylko na pozostałe lotniska regionalne, które nie mogło się rozbudowywać z uwagi na przykład na Kampinoski Park Narodowy. Mm-hmm. O, i tutaj mamy już konflikt interesów ekonomicznych i ekologicznych na korzyść oczywiście tych drugich. I w związku z tym to jest ta przesłanka trzecia, która powoduje, że oczywiście to przemawia za tym, aby pomyśleć nad tym, ale w dłuższej perspektywie. Najpierw trzeba byłoby stworzyć sieć autostrad z pełnym, oczywiście tutaj zapleczem dróg dojazdowych i, tak jak mówiłem, sieci szybkich kolei, bo samo zbudowanie lotniska bez zabezpieczenia tego, o którym mówię, nie daje gwarancji, że będziemy mieli dostateczną liczbę klientów. Po prostu oni nie dojadą. Z takiego Szczecina trzeba będzie 3,5 godziny jechać, aby dotrzeć do
tego miejsca. To bliżej będą mieli do Berlina.
Nikomu nie będzie się opłacało, bo do Berlina jest bliżej. Popatrzcie państwo, przeweźniemy Wrocław, przeweźniemy Zieloną Górę, Poznań, nawet Bydgoszcz.
Bydgoszcz to 3,5 godziny do Berlina.
Szczecin, Koszalin, duże miasta na ścianie zachodniej. Jeśli powstanie to lotnisko w Berlinie, wszyscy będą, jeżeli chcemy jechać, lecieć do Sydney, do Tokio, tak, jeszcze dalej gdzieś tam, to pojedziemy po prostu do Berlina i stamtąd będziemy korzystać z dogodności tego lotniska. A z nim nasze powstanie, prawda, przy wszystkich perturbacjach, popatrzcie państwo, ile było kłopotów w Berlinie, to nawet były korupcyjne afery różnego typu związane z budową tego lotniska.
Nierzadko są przy ale tak przecież dużych inwestycjach
po raz pierwszy wydarzyło
świecie.
Się w Niemczech, że w ogóle oddawano obiekty, które nie spełniały na przykład norm technicznych. Trzeba było od nowa budować, od nowa tam gdzieś tam coś dostawić i niestety widać, że to szwankuje na tym poziomie wielkich inwestycji. To są ogromne inwestycje, a my chyba po raz pierwszy z taką będziemy mieli do czynienia, bo nigdy w Polsce nie realizowano tak wielkiego obiektu inwestycyjnego. A popatrzcie państwo na autostrady, ile było problemów z odcinkami A1, A2, ile afer, ile niedokończonych tych inwestycji, straconych pieniędzy. Koszt budowy jednego kilometra okazuje się jest tak wysoki, że jest to nieracjonalne, po prostu nieracjonalne. A teraz zabiera się za coś tak wielkiego, no to rodzi po prostu przypuszczenia, że nie damy sobie z tym po prostu
tylko ten koszt budowy rady. To była nasza wina, a nie obiektywna cena. Też trzeba powiedzieć, bo budowaliśmy jedne z najdroższych autostrad.
Dokładnie.
Ale jeszcze wróćmy do mieszkańców gminy Baranów. No właśnie, co w takiej sytuacji uważacie, panowie, trzeba zrobić? Mieszkańcy, jest referendum, mieszkańcy mówią nie, nie chcemy. Trudno się dziwić, oni tam mają swoją małą ojczyznę. Byłyby w takim przypadku pewnie wysiedlenia, wykupywanie ziemi najzwyczajniej, tak jak mamy tutaj pod S5 na przykład i to też rodzi tu nawet w regionie problemy. No ale jeżeli się zdecydujemy na centralny port komunikacyjny, to jak się domyślam, będzie specustawa. Michał Cichoracki.
Znaczy ja myślę, że to jest też kwestia, bo pani pytała o mieszkańców, to jest też kwestia, która wychodzi w ostatnich raportach. Ja się zetknąłem z takimi raportami, w których opisywano problemy związane z inwestycjami. Tam rzeczywiście wychodzi na to, że brak konsultacji społecznych albo niepełne konsultacje społeczne no wydłuża proces, a przez to podraża te procesy inwestycyjne. Mhm. Więc tutaj jakby ten problem konsultacji społecznych, które nawet postuluje się, żeby robić nawet w nieformalny sposób, a i to z dużym wyprzedzeniem, no to tu jednak rzeczywiście staje się to zagadnienie bardzo istotne, dlatego że jeśli mieszkańcy się nie zgodzą na to, no to mieszkańcy mogą protestować.
Już
tak
się
jak
nie
było,
zgodzili.
Tak
już się
jak
nie
było
zgodzili.
W przypadku, 93% tak, mieszkańców
tak,
jest
tak jak było w przypadku S5 w niektórych przypadkach. A to niestety z ekonomicznego punktu widzenia po prostu wydłuża, przez to podraża procesy inwestycyjne.
Już wydłużyło. Są trzy etapy i pamiętajmy o tym, że te tereny mają się stać własnością Skarbu Państwa dopiero w 2020 roku. A więc dopiero od tego momentu będzie można zacząć prace właściwe. A więc te trzy lata, 2018, 2019 i 2020, to jest przygotowywanie dokumentacji i przejęcie na własność tych terenów, tych hektarów, setek hektarów, tysięcy hektarów, ale to jest już trzy lata, już w samej specustawie jest określony właśnie ten trzypoziomowy taki trzyetapowy proces przejęcia. A więc to już rodzi przypuszczenia, tak jak pan doktor słusznie mówi, że to się wydłuża w czasie i generuje wyższe koszty. A więc te 30 miliardów, o których dzisiaj mówimy, będzie z uwagi na inflację, z uwagi na konieczność doszacowania następnych wydatków będzie wyższy. No więc, i to, tak jak wracam do początku mojej wypowiedzi, u mnie budzi niepokój. Zbyt długo i w sposób nonszalancki podchodzi się zwłaszcza do sprawy takich jak konsultacji społecznych. No przecież 47% mieszkańców tylko przystąpiło do tego referendum. Nawet nie połowa.
Polacy nie lubią referendów generalnie, prawda?
No tak, ale to dotyczy ich życia. Przecież to dotyczy wysiedlenia, wykupienia ziemi i przychodzi mniej niż połowa. To jest inercja polityki. To jest kompletne dezawuowanie polityków. Społeczeństwo po prostu nie wierzy kompletnie w to, że ma możliwość oddziaływania na bieg spraw.
Czyli co, ludzie, Polacy zwykli mówić, a tam w ogóle zostanę sobie w domu i nie wiem, obejrzę mecz.
Nie się dzieje,
bo,
co chcę.
Bo oni i tak zrobią, co chcą. Często takie coś słyszymy, chociaż może coraz rzadziej, bo jednak te procesy demokratyczne, te różne ruchy, stowarzyszenia, NGOSy, robią swoje. Robią pozytywną robotę.
Tak, ale statystyki jednak są tutaj dość jednoznaczne. Znaczy w badaniach Europejskiego Sondażu Społecznego, we wszystkich badaniach wychodzi na to, że Polska jest krajem, który posiada jakby największy stopień braku zaufania do instytucji publicznych. To nie są kraje skandynawskie, gdzie ten stopień zaufania jest bardzo wysoki. Jeśli weźmiemy pod uwagę rząd, policję, innego rodzaju instytucje, to tutaj rzeczywiście ten stopień braku zaufania nie jest na zatrważająco wysokim poziomie, ale jest na znacząco wyższym poziomie niż w przypadku innych krajów europejskich.
Ale to wynika z naszej innej przeszłości?
To wynika też trochę z tego, że być może ludzie nie rozumieją do końca mechanizmów demokratycznych, albo na przykład nie rozumieją pewnych szczegółowych rzeczy. Ja tylko tutaj mogę domniemywać, ale też spotkałem się z takimi opiniami w badaniach, że kiedy mamy na przykład wybory parlamentarne, to ludzie zwyczajnie nie rozumieją tego, jak procent głosów oddanych na partię przekłada się na liczbę miejsc w parlamencie. Mm-hmm. Dlaczego jest tak, dlaczego nie inaczej? I brak wiedzy o jakimś zjawisku zawsze budzi pewien strach i brak zaufania. Więc myślę sobie tutaj, że istotą tego braku zaufania do instytucji publicznych jest po prostu brak wiedzy o rzeczywistych mechanizmach demokratycznych i o tym, czym rzeczywiście jest prawdziwa demokracja.
Pan profesor, może dlatego ten brak wiedzy, stąd ten brak wiedzy, że zbyt zawikłana, to jest już inny temat, ale ostatnie pytanie, zbyt zawikłana jest ta nasza ordynacja wyborcza, nasze prawo w niektórych dziedzinach, że Polacy nie bardzo, a może za rzadko im to tłumaczymy, za rzadko wyjaśniamy, może ta linia komunikacji rząd obywatele jest po prostu za słaba. Za mało działa. No dlaczego akurat Polacy tak rzadko biorą udział w niewielkim stopniu biorą udział w referendach, w wyborach? Dlaczego?
Wydaje mi się, że jest kilka perspektyw i odniesień tego smutnego zjawiska. To, o której mówi tutaj pan doktor i pani redaktor, to jest jedna, ale są też różnego typu zaszłości historyczne. My jesteśmy społeczeństwem, które nigdy nie potrafiło współgrać na rzecz dobra wspólnego. A więc proszę zwrócić uwagę, same rozbiory są przecież skutkiem niepłacenia podatków naszej nonszalancji dla dobra wspólnego. Mm-hmm. A więc to pro publico bono jednak nie góruje nad partykularnym interesem. I to jest ta druga płaszczyzna. Trzecia jest taka, że w ogóle na świecie, w Europie mamy dość widoczny spadek zainteresowania bezpośrednią polityką. Nie tylko w Polsce, ale w innych krajach również, tych tak zwanych tradycyjnych, demokratycznych, które, tak jak Wielka Brytania na przykład, czy Francja, również obserwuje się mniejsze zainteresowanie polityką. Polityka w ogóle staje się narzędziem realizacji swoich interesów czy interesów grup nacisku, a nie staje się orężem na rzecz dobra wspólnego. I to widać. Niestety społeczeństwo ocenia to dość surowo i ten niebyt w tych wyborach, ale mówimy o parlamentarnych, bo mnie niepokoi jedno, że w takim referendum, które odbyło się tam,
w Baranowie,
wzięło udział tylko 47%.
A dotyczy to nie bezpośrednio ich domów, ich działek,
mojego życia, tak? Mojej nieruchomości, mojej przeszłości, przyszłości moich dzieci i nie biorę w tym udziału. I tutaj ten element jest bardzo niepokojący. To jest coś dodatkowego, co w Polsce chyba w innych krajach nie występuje z tą mocą. A jakie są przyczyny? No tak jak mówiłem, chyba bardzo głęboka inercja w zawód w stosunku do establishmentu politycznego. I tu nieważne, czy to jest ugrupowanie centrowe, prawicowe, lewicowe. Generalnie po prostu tak postrzegamy świat polityki bardzo negatywnie. I stąd to się bierze.
I tak niestety, no nieoptymistycznie musimy dzisiaj skończyć. No, też praca przed nami, dziennikarzami, ale również panami naukowcami, co zrobić i dydaktykami, co zrobić z tym, żeby zmienić po prostu mentalność Polaków, żeby mniej przestali zajmować się własnym ogródkiem, a trochę bardziej też może sąsiadem z tej drugiej strony ogródka. Dziękujemy bardzo dr Mirosław Gajzy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Dr Michał Cichoracki, Wyższa Szkoła Gospodarki.
Dziękujemy.
Żaneta Walentyn, Polskie Radio PIK.
Dziękuję.